Mentezufis i Mefres spojrzeli na siebie ukradkiem. Ich prawie przeraził geniusz barbarzyńcy, który śmiało wypowiadał to, czego oni wcale nie brali pod rachunek. I rzeczywiście, co by też było, gdyby następca tronu odgadł ich zamiary, a nawet chciał je powiklać? Lecz z chwilowego kłopotu wybawił ich milczący dotychczas Istubar. Sargonie, rzekł, mieszasz się w nieswoje sprawy. Twoim obowiązkiem jest zawrzeć z Egiptem traktat, jakiego chce nasz pan. A co wie, czego nie wie, co zrobi, a czego nie zrobi ich następca tronu, to już nie twoja sprawa. Skoro najwyższa, wiecznie żyjąca Rada Kapłanów zapewnia nas, traktat będzie wykonany. Jakim zaś zrobi się to sposobem? Nie naszej głowy rzecz. Oschły ton, z jakim wypowiedział to Istubar, uspokoił rozchuchaną wesołość asyryjskiego pełnomocnika. Sargon pokiwał głową i mruknął. W takim razie szkoda chłopca. Wielki to wojownik, wspaniałomyślny pan. Rozdział 12. Po wizycie u Sargona dwaj święci mężowie, Mefres i Mentezufis, okrywszy się starannie burnusami, wracali zamyśleni do domu. Kto wie, rzekł Mentezufis, czy ten pijak Sargon nie ma słuszności co do naszego następcy. W takim razie Istubar będzie miał lepszą słuszność, twardo odpowiedział Mefres. Jednak nie uprzedzajmy się. Trzeba pierwej wybadać księcia, odparł Mentezufis. Uczyń to, wasza cześć. Istotnie, nazajutrz obaj kapłani z bardzo poważnymi minami przyszli do następcy, prosząc go o poufną rozmowę. Cóż się stało? Zapytał książę. Czy znowu jego dostojność Sargon odbył jakie nocne poselstwo? Niestety, nie chodzi nam o Sargona, odparł arcykapłan, ale między ludem krążą pogłoski, że ty, najdostojniejszy panie, utrzymujesz ścisłe stosunki z niewiernymi Fenicjanami. Po tych słowach książę zaczął już domyślać się celu wizyty proroków i krew w nim zakipiała. Lecz jednocześnie ocenił, że jest to początek gry między nim a stanem kapłańskim. I jak przystało na królewskiego syna, opanował się w jednej chwili. Jego twarz przybrała wyraz zaciekawionej naiwności. A Fenicjanie to niebezpieczni ludzie, urodzeni wrogowie państwa, dodał Mefres. Następca uśmiechnął się. Gdybyście wy, święci mężowie, odparł, pożyczali mi pieniędzy i mieli przy świątyniach ładne dziewczęta, z wami musiałbym się widywać częściej, a tak z biedy muszę przyjaźnić się z Fenicjanami. Mówią, że wasza dostojność odwiedzasz w nocy tę Fenicjankę. I muszę tak robić, dopóki dziewczyna, nabrawszy rozumu, nie przeprowadzi się do mego domu. Ale nie bójcie się. Chodzę z mieczem i gdyby mi kto zastąpił drogę... Przez tę Fenicjankę jednak nabrałeś, wasza dostojność, wstrętu do pełnomocnika asyryjskiego króla. Wcale nie przez nią, tylko że Sargon śmierdzi lojem. Wreszcie do czego to prowadzi? Wy, święci ojcowie, nie jesteście dozorcami moich kobiet. Sądzę, że dostojny Sargon nie powierzył wam swoich, więc czego chcecie? Mefres tak zmieszał się, że aż na wygolonym czole zapłonął mu rumieniec. Rzekłeś, wasza dostojność, prawdę, odparł, że nie do nas należą wasze milostki i sposoby, jakich do tego używacie, ale jest rzecz gorsza. Lud dziwi się, że chytry Hiram tak łatwo pożyczył wam 100 talentów, nawet bez zastawu. Księciu drgnęły usta, lecz znowu rzekł spokojnie. Nie moja wina, że Hiram więcej ufa memu słowu, aniżeli egipscy bogacze. On wie, że raczej wyrzekłbym się mojej zbroi po dziadzie, niż nie zapłacił mu tego, co winien. A zdaje się, że i o procent musi być spokojny, gdyż wcale mi o nim nie wspominał. Nie myślę taić przed wami, święci mężowie, że Fenicjanie mają więcej zręczności od Egipcjan. Nasz bogacz, zanim by mi pożyczył 100 talentów, robiłby surowe miny, nastękałby się, wytrzymał mnie z miesiąc, a w końcu wziąłby ogromny zastaw i jeszcze większy procent. Zaś Fenicjanie, którzy lepiej znają serca książąt, dają nam pieniądze nawet bez sędziego i świadków.